Dzień dobry, Wojciech Basałgo. Moim Państwa gościem jest pani zastępca prezydenta Świnoujścia, Barbara Michalska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich słuchaczy oczywiście.
Pani prezydent, ile metrów ma już tunel dzisiaj?
O, dobre pytanie. Ja już nie nadążam. Było 116 dopiero co. Może już ma 120 kilka.
Tak dobrze liczę, to już tam pod 200 powinno podchodzić.
Nie, chyba jeszcze 200 nie. Chyba, że z takim elementem wstępnym, z takim odcinkiem wstępnym, który potem ulegnie technologicznym odcinkiem, który potem ulegnie rozebraniu. Także zależy, którą daną się podaje. Jeżeli chodzi o samą układzinę, to oczywiście jest jej więcej.
No tutaj rzeczywiście ten tunel błyskawicznie jest zbudowany. Wszystko zapowiada się, że terminy zostaną dotrzymane. No i pojawia się zasadnicze pytanie, czy miasto Świnoujście jest przygotowane na zwiększony ruch samochodów, no bo to nieuniknione.
Tak, oczywiście takiego zagrożenia nie można wykluczyć. Ja tu powiem jako taką pewnego rodzaju ciekawostkę, może nie każdy się na tym zastanawiał, że takim trochę jesteśmy tutaj polem doświadczalnym. Trudno szukać takiego drugiego przypadku nawet w Europie. Kiedy robiliśmy pewne analizy swego czasu, to różnego rodzaju eksperci bardzo chcieli się oprzeć na podobnych przykładach i wiem, że takiego przykładu szukaliśmy no nie tylko w Europie i trudno było znaleźć. W związku z czym no będziemy trochę eksperymentować, musimy polegać na pewnego rodzaju doświadczeniach, a jakichś analogicznych. Musimy polegać na ogólnych wzrostach natężenia ruchu, które się odbywają w miastach powszechnie i oczywiście też na takiej wiedzy dotyczącej zachowań kierowców i z tego wysnuć wnioski, które tutaj na pewno no, mają pewnego rodzaju innowacyjność. Oczywiście przygotowaliśmy koncepcję zarządzania ruchem po otwarciu tunelu i chcemy jej elementy wdrażać.
To tak, pani prezydent, bardzo enigmatycznie brzmi. Jakbyśmy mogli wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak można usprawnić ruch w mieście w momencie, kiedy do miasta zostanie wpompowanych bardzo dużo samochodów. W podobnej sytuacji jest dużo miejscowości turystycznych, ale oczywiście tylko w miesiącach wakacyjnych. Jeżeli można usprawnić ruch, jak to zrobić?
Tak, no to oczywiście, na czym polega ta innowacyjność? Może to jeszcze wyjaśnię. Innowacyjność dotyczy jak gdyby tego wejścia z inaczej z miasta, z funkcjonującego na promach, na miasto funkcjonujące w zasadzie tak jak wszystkie inne miasta. Bo przecież ten problem komunikacyjny i inne miasta, które nie mają promów, no dzisiaj też mają, no szczególnie duże miasta, czy też miasta turystyczne. No tutaj niedaleko szukając Międzyzdroje, przecież mają niezbyt duże terytorium, a ono jest łatwo dostępne i wiemy, że się borykają i wprowadzają strefę płatnego parkowania, rozszerzają tę strefę płatnego parkowania, bo to jest jakiś taki element utrudniający. I oczywiście my też w mieście taką strefę płatnego parkowania wprowadzamy. Była w dzielnicy nadmorskiej, w tej chwili w ciągu najbliższych miesięcy, najpóźniej od lipca, zostanie wprowadzona również w centrum miasta.
Czyli
to jest
nie
jeden
od maja,
z tych elementów
prezydent?
Zarządzania.
Pani prezydent, nie od maja, tylko od lipca?
Będzie poślizg, dlatego że i okres pandemiczny, i możliwości przerobowe, i rynek firm tak samo funkcjonujący w tej sytuacji dzisiaj no, prosił o wydłużenie terminu na wdrożenie strefy. Mamy już oferty, ale no, trzeba się jeszcze zorganizować, w związku z czym najpóźniej od 1 lipca jeszcze trzeba podpisać umowę z tymi wykonawcami. Także będzie poślizg, ale to jest jeden z tych elementów, który generalnie dzisiaj jest powszechnie znany, bo dzisiaj już trudno znaleźć miasto, które nie ma strefy płatnego parkowania. Świnoujście dopiero teraz, między innymi z uwagi na taką konieczność zmiany zachowań kierowców, to rozwiązanie wdraża.
A oczywiście innowacyjne rzeczy?
No oczywiście inteligentny system zarządzania transportem w mieście. To też nie jest może innowacyjne w skali Europy. W Polsce to też jest coraz bardziej powszechne rozwiązanie, że naprowadza się ruch na przykład na parkingi, tak? Bo przecież gdzieś trzeba te samochody zatrzymywać w pewnym momencie, czy też przed celem podróży, czy też w tym przypadku, nie wiem, może rozważamy oczywiście bardzo poważnie buforowanie samochodów turystycznych. To jest z kolei rozwiązanie, które no, powszechnie się już stosuje w bardzo zatłoczonych miastach turystycznych w Europie, kiedy już gdzieś na wjeździe do miasta, czy przed centrum miasta, miasta, dużo wcześniej te samochody się przekierowuje i dalej już realizuje się komunikację publiczną, czy też pieszą, rowerową. I
takie rozwiązanie przecież funkcjonuje tuż obok Świnoujścia, w trzech miejscowościach przygranicznych, Albeku, Heringsdorfie i Manzinie. Tam rzeczywiście pod hotele turystów przywożą takie tak zwane shuttlebusy. Rozumiem, że pani ma coś podobnego na myśli.
Też. Na pewno dzielnica nadmorska zasługuje na takie rozwiązanie i na pewno z czasem takie rozwiązanie powinno być wdrożone, czyli bufor, a potem odbieram tych turystów już samochodami, oczywiście najbardziej wskazane, na przykład w dzisiejszych czasach elektrycznymi. Czyli tych elementów jest takich dużo. Teraz Świnoujście ciągle jest takim końcowym jednak miastem, gdzie ma doprowadzić droga S3, z tej drogi S3 jest bezpośredni wjazd do tunelu. W tunelu może się przecież coś wydarzyć i to jest element, który tutaj rzeczywiście jest godny uwagi, bo nie mamy alternatywnego dojazdu, chyba że przez Niemcy. To nie jest przykładowo tunel w Gdańsku, gdzie jest przejazd tunelem przez Gdańsk, ale w razie czego jest inna rezerwowa droga, gdzie można przekierować ruch. U nas takie sygnały związane z ewentualną poważną awarią w tunelu już trzeba gdzieś na drodze ekspresowej, gdzieś już można w wysokości Szczecina przekazywać znakami zmiennej treści. Takim wspólnym systemem informacji razem z Generalną Dyrekcją. I to też mamy na uwadze. Więc długo by wymieniać. To tak trudno nawet w krótkiej rozmowie wszystkie elementy wymienić.
Podsumowując, strefa płatnego parkowania, parkingi buforowe. Wiemy już, że...
Inteligentny system zarządzania transportem.
I wiemy też o obwodnicy, tak?
Treści, tak. Tak. Oczywiście, a oczywiście jednocześnie taka równoległa praca z mieszkańcami, z kierowcami nad zmianą zachowań. Stąd przez ostatnie lata bardzo intensywnie budowaliśmy na przykład drogi rowerowe. Chcemy je wszystkie spiąć. To nie jest duże miasto. Wiemy, że tutaj można przejść w 15-20 minut pieszo do celu podróży. Można rowerem dojechać w 5 minut. Stąd ta infrastruktura rowerowa u nas jest coraz lepsza. Śmiem twierdzić, że jedna w tej chwili z najlepszych. Nawet ostatnio dyskutujemy o drodze rowerowej do Międzyzdrojów, która nie tylko ma stanowić rekreację, ale też element komunikacji. Czyli patrzymy bardzo szeroko. Oczywiście transport publiczny.
Właśnie chciałem zapytać, to jest kolejne pytanie moje o transport publiczny, bo już wiadomo, że te autobusy, które dzisiaj ma miasto, one nie wystarczą. Nie wystarczą między innymi dlatego, że nie mogą się nimi przemieszczać rowerzyści, tak, no bo to jest jasne, że do tunelu rowerem wjechać nie będzie można. Czyli rozumiem, że miasto planuje, spółka komunikacyjna planuje zakup takich autobusów z wózkami. Może pani uchyli rąbka tajemnicy, jak to może być rozwiązane?
Tak, to jest kolejny element usprawnienia tego ruchu. Już zawarty w naszej dawnej strategii mamy nowoczesną bazę komunikacji autobusowej, mamy nowoczesne autobusy kolejne do zakupu i między innymi takie, w których będzie możliwość przewozu rowerów. No zobaczymy, jak się to sprawdzi. No to już jest taki element na pewno innowacyjny. Chyba nikt tego nie doświadcza, dlatego że promy dalej zostają też promy. To też jest taki element, którego nigdzie nie spotkamy, tak? Czyli mamy w centrum miasta promy, które będą przewozić pieszych rowerzystów, będzie można też wjechać samochodem. W momencie awarii tunelu będą tymi promami też przepływały, można będzie przepłynąć z samochodem. A w międzyczasie będzie regularnie kursowała komunikacja publiczna, autobusowa, do której albo dokupimy szczepki, żeby można chociaż część rowerów przewozić, albo też spółka rozważa zakup takich autobusów, do których będzie można pojedyncze oczywiście rowery wprowadzić do autobusu. To jeszcze analizujemy, możliwe, że będziemy doświadczać, próbować eksperymentować z jednym i drugim rozwiązaniem, zobaczymy, które się bardziej sprawdzi. Szczególnie, że my mamy bardzo duży ruch rowerowy między wyspami. Czasami to są ogromne wycieczki, więc one na pewno będą przekierowane na promy, a gdzieś pojedyncze przypadki chcemy właśnie transportować przez komunikację publiczną. I teraz ta kolejna taka innowacyjność, też trudność, polega na tym skoordynowaniu ruchu promów z ruchem w tunelu, z autobusami i tak dalej, i tak dalej. Także wyzwanie mamy dosyć duże.
No to zmieńmy temat z tunelu, przenieśmy się na wyspę Karsibur. Nasi słuchacze już wiedzą, że mieszkańcom nie podoba się to, że miasto chce zrobić plan zagospodarowania terenu tej wyspy. Nie podoba się dlatego...
Nie potwierdzam takiego stwierdzenia absolutnie. Bo zależy, co to znaczy, chyba że zdefiniujemy, co oznacza miasto, co oznacza mieszkańcy. Przede wszystkim to wyspa Karsibur, nasza trzecia zamieszkała wyspa, posiada osiedle mieszkaniowe, zresztą historycznie zawsze tam był to teren zamieszkały. Natomiast to jest taki teren, który miał kiedyś charakter rolniczy. W planie zagospodarowania przestrzennego jest przewidziane takie centralne osiedle. Zresztą ono stanowi dosyć mały procent całej wyspy, na której przede wszystkim tam dominuje Natura 2000. I przepiękne siedliska przyrodnicze i ptasie. Natomiast oczywiście jest ta infrastruktura zamieszkała, którą chcą sami mieszkańcy wyspy Karsibur lekko zmienić. Ponieważ uchwalony chyba w 2007 roku plan lekko się zdezaktualizował. Nie ma tam już, tak jak powiedziałam, rolników i mieszkańcy. Było bardzo dużo wniosków i bardzo duże naciski mieszkańców Karsibora, aby ten plan zmienić. Między innymi przez dopuszczenie dzielenia działek na działki budowlane. Czyli mają duże jakieś obszary. Chcieliby je podzielić na mniejsze. Zupełnie rzecz zrozumiała, dlaczego. Tutaj powiedzenie, że mieszkańcy są niezadowoleni, no to zależy, którzy mieszkańcy.
Pani prezydent, ja byłem z mikrofonem, rozmawiałem z tymi mieszkańcami, których spotkałem na ulicy. Jedno ich przeraża ich pewna cyfra. Dzisiaj Karsibór jest zamieszkany przez około 700 mieszkańców, a nowy plan zagospodarowania daje możliwość zasiedlenia 4,5 tysiąca mieszkańców. Tak. Oni tłumaczą, że nie po to przeprowadzali się na taką bezludną wyspę, w cudzysłowie oczywiście, po to, żeby w tej chwili tam był natłok mieszkańców, czyli żeby powstało takie małe miasteczko.
A no to oczywiście, powiem panu tak, jestem autorką tej informacji, dlatego że kiedy podsumowaliśmy ten plan, ten zmieniony plan Karsiborza, który zresztą jest wynikiem wniosków mieszkańców, ja zaznaczam, tak? Tylko widzi pan, z punktu widzenia jakby pojedynczego właściciela nieruchomości, on nie widzi tej skali globalnej. Ma pole, ma dużą nieruchomość, chciałby ją podzielić i oczywiście te działki sprzedawać na budowlane. I no patrząc tak indywidualnie, tej skali się nie widzi. Natomiast myśmy tę skalę podsumowali, czyli rozpatrując te wnioski mieszkańców, zbilansowaliśmy i właśnie z tego bilansu wyszła taka informacja, że to jest potencjał, to jest tylko potencjał oczywiście, na około 4,5 tysiąca mieszkańców i dlatego, nie ukrywam, że sama byłam lekko zaskoczona, stwierdziłam, że uświadomię to mieszkańcom i co się wiąże z realizacją ich wniosków. I teraz oczywiście to jest tylko takie może pierwsze wrażenie, bo w momencie, kiedy się temu planowi tak dokładnie przyjrzeć, to nie wiąże się to ze specjalnie istotnym zagęszczeniem. Ten obszar przeznaczony na osiedle Karsibora jest dosyć duży. Więc ta cyfra tak podana, 704,5 tysiąca, jest w pierwszym momencie szokująca, ale jak się tak dokładnie z tym planem zapoznać, to pytanie, czy rzeczywiście to zagęszczenie tam takie będzie, bo architekt przewidział działki po 1000 metrów na przykład kwadratowych, tak? Ale my jesteśmy tylko koordynatorem tych oczekiwań mieszkańców. Urbanista jak gdyby działa na zlecenie tych mieszkańców, a na pewno we wspólnej dyskusji musimy znaleźć kompromis. I przede wszystkim tutaj interesuje nas opinia samych mieszkańców Karsibora, bo to dla nich robimy, konsultacje, a przecież jeszcze, nie dla pozostałych.
Konsultacje jeszcze trwają, mieszkańcy mają czas do 26 kwietnia. Dziękuję.
Ale to jest tylko, chciałam, jak już jesteśmy na łączach, powiedzieć, że to jest tylko robocza konsultacja, dlatego że my ciągle jeszcze jesteśmy na etapie koncepcji planu, a wyłożenie planu do publicznego wglądu dopiero przed nami.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani zastępca prezydenta Świnoujścia, Barbara Michalska. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.